skuteczna egzekucja strategii. 25 listopada 2008-000. Zdolność do egzekucji strategii stała się równie istotna jak jej jakość. 90% strategii w amerykańskich i europejskich firmach nie jest realizowane w czasie i z zamierzonymi rezultatami. Zdolność do egzekucji strategii stała się równie istotna jak jej jakość. 90% strategii w amerykańskich i europejskich firmach nie jest realizowane w czasie i z zamierzonymi rezultatami. Co drugi lider dostrzega lukę między zdolnością do stworzenia i komunikowania strategii, a zdolnością do wdrożenia jej w życie. Co ważniejsze, 64% liderów nie ma pewności, że ich organizacja tę lukę jest w stanie zapełnić. Problemem nie jest jednak brak dobrej strategii, bowiem aż 69% respondentów dostrzegających lukę uważa, że ma inspirującą, jasną i co najważniejsze, realistyczną strategię. Innowacja oznacza zwykle wzrost ryzyka dla organizacji. Jest nową, niesprawdzoną jeszcze ideą, której faktyczny wpływ na przedsiębiorstwo i jego otoczenie jest nieznany. Innowacje często generują korzyści, przychody po pewnym okresie, niekiedy nawet po latach, a bywa też, że są one na tyle trudno mierzalne, na przykład zmiany kulturowe, iż mogą zostać łatwo podważone. Natomiast koszty wdrażania innowacji trzeba ponosić od samego początku. Są to nie tylko koszty finansowe, ale i psychiczne, utraconych korzyści, wizerunku firmy i inne. Celem tej publikacji nie jest przedstawienie sposobu tworzenia strategii ani spowodowanie, aby firma stała się bardziej kreatywna. Staram się tutaj pokazać, jakie trudności organizacja może napotkać przy wdrażaniu strategii i jakie podejście może zastosować, aby skutecznie przekuć zbiór pomysłów wspierających strategię w praktycznie działające korzyści dla organizacji. Inaczej mówiąc, aby skutecznie wdrożyć strategię, warto nadmienić, że planowanie strategiczne zostało uznane za najczęściej stosowane i dające największą satysfakcję narzędzie zarządcze jedyne w ciągu ostatnich 5 lat. Poniżej opisuję, jakimi krokami może być zorganizowana egzekucja strategii. W skrócie przedstawiono je na rysunku 1. Zgodnie z tym schematem pierwszym warunkiem jest posiadanie skonkretyzowanej strategii lub przynajmniej zestawu długoterminowych celów. Następnie przyjmuje się, że narzędziem wprowadzania zmian w organizacji jest na poziomie taktycznym portfel projektów, a na poziomie operacyjnym projekt. Efekty realizacji projektów powinny być mierzone w kontekście wpływu na założone cele strategiczne. W dalszej części omawiam ten model, ilustrując go przykładami kilku przedsiębiorstw. S. 128 528 przykłady trudnych sytuacji we wdrażaniu innowacji. S. 128 529 syndromy Kreta. Zdarza się, że w organizacji strategiczne idee kiełkują w sposób niekontrolowany. Firma skupia się na wymyślaniu nowych pomysłów, a pomija kwestie ich wdrożenia. Każdy nowy pomysł jest tak samo ważny i tak samo zachwyca. Pracownicy zaczynają przełączać się z tematu na temat, bo ważne jest, aby innowacje rozpoczynać, a nie kończyć. Poza tym bycie pomysłodawcą może zapewniać duży prestiż w firmie. Takie zjawisko przypomina pewną zabawę spotykaną w parkach rozrywki. Walnij Kreta, wolne tłumaczenie autora 2. Przed graczami ustawiony jest podest z dziurami, w których na chwilę pokazują się drewniane sylwetki kretów. Zadaniem uczestnika jest zdzielić zwierzątko, zanim schowa się pod podestem. I tak kierownictwo firmy stoi przed podestem z młotkiem i szybciutko autoryzuje wyskakujące idee. Six Sigma, bam. Optymalizacja procesów, bam. Rynki wschodnie, bam. Wejście na giełdę, bam bam. Zarządzanie wiedzą, bam. Klient wewnętrzny, bum. S. 128 530 syndrom kozy. Tym mianem określiłbym bezrefleksyjne podążanie za innymi firmami na rynku w realizacji usprawnień. Inaczej mówiąc, przyjmuje się, że wszelkie inicjatywy podejmowane przez konkurencję są warte wdrożenia i u nas. Obrazowo zilustrowała to moja koleżanka. Gdyby standardem było posiadanie kozy, nasza stałaby na open space. Można wyobrazić sobie taki dialog. A. Konkurencja wdrożyła benchmarking. B. Za miesiąc chcę widzieć pierwsze raporty. A. Wszyscy już mają ISO. B. Od dziś jakość u nas jest naszym najwyższym priorytetem. A. Wszyscy już dawno stosują systemy CRM. B. Na jutro mamy otrzymać oferty wdrożeń. Historie wdrożeń wielu idei pokazują, że w dużej części przypadków organizacje nie osiągały z nich korzyści, a ponosiły olbrzymie koszty. CRM, e-learning, BPR, ISO, KM. Niekiedy dlatego, że dana organizacja miała specyficzne cechy związane z jej kulturą, strukturą, dojrzałością zarządzania, infrastrukturą techniczną, które ograniczały możliwości implementacji. Zapomina się też czasem, że wdrożenie jednej innowacji niekiedy uniemożliwia wykonanie szeregu innych ze względu na sprzeczność celów i ograniczoność zasobów ludzkich lub finansowych. S. 2.128.531 syndrom wioski Smurfów. Zdarza się, że kierownictwo firmy zakłada utopijnie, że firma to jeden harmonijnie rozwijający się organizm. Wszyscy pracownicy są świetnie wykształceni i tak zmotywowani, że z zapałem biorą na siebie nowe obowiązki. Poddają się zmianom, nawet jeżeli pozbawiają ich części władzy. Doskonale rozumieją długofalowe korzyści dla całego przedsiębiorstwa z obranego kierunku strategicznego i są w stanie odłożyć swoje własne, indywidualne cele. Ludzi są naturalnie zbieżne z celami strategicznymi, jak to w wiosce Smurfów. W końcu każdy Smurf ma nieograniczoną dostępność czasową i w każdej chwili może pomóc innym. Przy takim dosyć śmiałym założeniu strategia realizuje się sama, bo przecież wszyscy jedziemy na tym samym wózku i tak samo nam wszystkim zależy. Z tego wynika, że nie ma potrzeby wdrażać jej za pomocą zaplanowanych i skoordynowanych działań. Niczym w firmie garażowej rzeczy dobre dla przedsiębiorstwa dzieją się same. Nieważne, jaki wysiłek jest konieczny. Ponadto każdy jest świetnym specjalistą i chętnie innym pomoże. Malarz wymaluje krawężniki, ogrodnik zasadzi kwiatki, kucharz ugotuje obiad dla wszystkich, a ważniak wygłosi porywające przemówienie. Nad wszystkim zaś czuwa wiadomo kto. Niestety, zmiana to dla ludzi niewiadoma, która może zmusić ich do dodatkowej pracy lub zdobycia nowej wiedzy. Może też pozbawić ich części władzy lub, co gorsza, kogoś innego takową obdarzyć. To oznacza, że w organizacji występuje opór przed zmianami, który skuteczny lider musi przełamać. S. 2.128.532 syndrom objawienia. Zdarza się też, że kierownictwo firmy po wydaniu gigantycznej kwoty na stworzenie błyskotliwej strategii, która zmiecie konkurencję z rynku, zapomina o poinformowaniu o niej reszty organizacji. Jak to? Nie mamy strategii? Przecież zapłaciliśmy za nią grube pieniądze. Jest zawarta w 200-stronicowym raporcie złożonym w dolnej szufladzie asystenta zarządu, zaraz obok strategii z zeszłego roku. Ma zapewnić nam przewagę konkurencyjną, więc jest ściśle tajna. Tymi słowami można by określić syndrom objawienia, który moim zdaniem polega na tym, że zakłada się optymistycznie, iż strategia w momencie zapisania jej w dokumencie została objawiona wszystkim pracownikom. Od tego momentu wiadomo powszechnie, co robić, aby było dobrze. Co więcej, wszyscy pracownicy nagle zmienią swoje postawy, indywidualne cele, pomyślą nad nowymi rozwiązaniami, wszystko po to, aby wcielić strategię w życie, ponieważ zgodnie z tym założeniem jest to wiedza objawiona. Nie trzeba jej udowadniać, przekonywać ani kontrolować stosowania na co dzień. Pozostaje wykuć ją na kamiennych tablicach i schować do drewnianej skrzyni. Konkretna idea, z uwagi na przytoczone patologie myślenia strategicznego oraz wiele innych trudności, należy podkreślić, że strategia zaczyna żyć dopiero wtedy, gdy zostanie skutecznie wdrożona. Pierwszym krokiem na tej drodze jest jej konkretyzacja w postaci zrozumiałego dla pracowników modelu i zestawu celów. Southwest Airlines o 1973 rok. Nieprzerwanie przynosi zyski, podczas gdy konkurencyjne linie zmuszone były do pokrywania strat, znacznych redukcji personelu, a niektóre wręcz zbankrutowały. Jest to niedorównany rekord na tym trudnym rynku. 3. SWA charakteryzuje się między innymi niezwykłą kulturą organizacyjną i doskonałością procesów obsługi lotów oraz szczególną strategią. Na rysunku 2 przedstawiono ciekawą koncepcję praktycznego modelu funkcjonowania firmy na rynku, stojącego za spektakularnym sukcesem linii lotniczych SWA. Z mapy strategicznej można odczytać, że celem SWA jest oferowanie bardzo tanich połączeń. Aby to zrealizować, firma musi uzyskać przewagę kosztową. Zapewnia jej to wysoki stopień utylizacji maszyn, realizowany z kolei dzięki krótkim postojom na ziemi i częstym, lecz krótkim lotom. Jeden samolot może wykonać nawet 7 lotów dziennie. Dzięki temu, że loty są krótkie, nie ma problemu transferu bagaży. Miejsca nie są numerowane, tylko pasażerowie zajmują je według kolejności boardowania, co z kolei promuje punktualnych klientów, znowu redukując czas postoju maszyny na lotnisku. Firma skupia się na oferowaniu krótkich połączeń między średniej wielkości miastami i drugorzędnymi, czytaj, tanieszymi lotniskami. Wszelkie usługi podnoszące koszty przelotu są likwidowane. Kolejnym założeniem redukcji kosztów jest bezpośrednia sprzedaż biletów przez telefon, automaty biletowe i internet oraz brak aliansów z innymi liniami lotniczymi. Aby utrzymać sprawność obsługi lądowej, pracownicy muszą być zmotywowani do wzajemnej pomocy i mieć uniwersalne kompetencje. Zatem firma stawia na długotrwałe relacje z pracownikami. Ich wysoka motywacja dodatkowo podnosi satysfakcję pasażerów, którzy są obsługiwani przez zadowoloną, a czasem czasem nawet dowcipną polecam rzucić okiem na filmy z lotów SW, a na YouTube załogę. Tak zaprezentowana mapa strategiczna pozwala na kilka rzeczy. Oli, ogólna strategia przedsiębiorstwa jest jasno zrozumiała dla pracowników. Co za tym idzie? Codzienne działania pracowników mogą być dostosowywane do tak zdefiniowanej strategii. Oli nie ma większego problemu z podjęciem decyzji, czy określona inicjatywa jest zgodna ze strategią, czy nie. Na przykład, czy warto zainwestować, nawiązać współpracę z innymi liniami, czy też lepiej jest rozbudować internetową witrynę. Oli kierownictwo przedsiębiorstwa wie, jakie wskaźniki są kluczowe dla zwiększania jego konkurencyjności i może skupić się na ich optymalizacji. W omawianym przykładzie SW są to na przykład czas obsługi naziemnej i dzienna liczba lotów samolotu. Ul. S. 228534. Cele strategiczne. Zdefiniowana strategia, choćby w taki sposób jak powyżej, dla łatwiejszej egzekucji powinna zostać zamieniona na mierzalne cele. Dopiero posiadając sprecyzowane cele, można skutecznie monitorować i rozliczać realizację zamierzeń strategicznych. Firma Acme Incorporated skonkretyzowała swoją wizję do postaci zbioru celów zapisanych w tabeli 1. Tak precyzyjnie pokazana strategia pozwala nie tylko na lepsze dopasowywanie do niej nowych inicjatyw, ale i na bieżący monitoring postępów jej realizacji. Widać powiązania między np. spadkiem poprawek produktów, rotacją pracowników i wzrostem zysku albo wzrostem liczby lokalizacji, zatrudnienia i produktów, a obrotem firmy. W bardzo dużym uproszczeniu podobnie funkcjonuje koncepcja tzw. zrównoważonych kart wyników. Kolejny przykład pokazuje, jak sobie poradzić, gdy strategia nie jest przedstawiona w postaci jawnego, przejrzystego dokumentu. Firma A jest instytucją finansową. Nie zarabia na projektach, lecz na sprzedaży produktów finansowych. Bycie innowacyjną jest dla niej ważne ze względu na utrzymanie konkurencyjności tych produktów. Strategia została spisana w postaci wielostronicowego dokumentu i jest traktowana jako poufna. Natomiast mniej więcej raz na rok czy raz na dwa lata dokument ten jest aktualizowany. Dwa razy do roku na podstawie założeń strategii zarząd tworzy listę projektów, swoisty plan taktyczny, które chciałby zrealizować w ciągu najbliższych 4 kwartałów. Ta lista stanowi autoryzację do analizy wykonalności i opłacalności przedsięwzięć oraz w drugim kroku do ich szczegółowego zaplanowania. W ten sposób pomysł może stać się projektem. W trakcie roku, rzecz jasna, pojawiają się też nowe pomysły, które decyzją zarządu mogą zostać włączone do planu taktycznego. Ten plan taktyczny stanowi konkretyzację strategii w średnim horyzoncie czasowym. Jeżeli pomysł mieści się w planie, będzie wykonywany najszybciej, jak się da. Jeżeli go nie ma, należy przygotować rozbudowane uzasadnienie biznesowe, na którego podstawie zarząd podejmie decyzję o modyfikacji planu. Plusem takiego podejścia jest prostota. Nie ma żadnych dodatkowych technik zarządczych, za których pomocą przelicza by i ważono wartość projektów. Minusem zaś jest to, że decyzje podejmowane są na podstawie przesłanek znanych przede wszystkim głównemu kierownictwu. Przeciętny pracownik nie jest w stanie oszacować, na ile jego pomysł jest strategiczny. S. 228535. Skuteczna egzekucja. Szczególnie istotnym problemem jest skuteczne wdrożenie strategii w organizacji. Jej wdrażanie oznacza wprowadzanie zmian w organizacji na różnych jej poziomach. W tym kontekście od kilku lat popularność zyskuje sobie podejście zwane zarządzaniem projektem oraz w aspekcie wielu równoległych projektów. Zarządzanie portfelem projektów. Zarządzanie projektem wydaje się już uznanym, systemowym i powtarzalnym podejściem dla realizacji złożonych zmian. Zatem założeniem skutecznej egzekucji strategii jest takie zaplanowanie inicjatyw strategicznych, aby można je było realizować za pomocą metod i technik projektowych. Innymi słowy, aby takie przedsięwzięcie miało dobrze przeanalizowane uzasadnienie biznesowe, wizję, plan jego realizacji i aby były one uzgodnione z głównymi udziałowcami. S. 228536. Zarządzanie portfelem projektów. Jedna z czołowych organizacji w obszarze zarządzania projektami, Project Management Institute, proponuje dla zarządzania portfelem projektów ustandaryzowane podejście, zwane potocznie metodyką. Metodyka zarządzania portfelem wymienia następujące główne obszary 6. Oli. Identyfikacja średniku. Li. Kategoryzacja i ocena średniku. Li. Priorytetyzacja średniku. Li. Bilansowanie średniku. Li. Autoryzacja. Ul. Identyfikacja polega na znalezieniu w organizacji wartościowych pomysłów. Firmy dla wsparcia identyfikacji dobrych idei stosują wiele narzędzi, od narad, przez burzę mózgów, po rynki i konkursy innowacji. W trakcie oceny pomysły są analizowane przez specjalistów z różnych dziedzin pod kątem tego, czy da się je wykonać i czy opłaca się to robić. W zależności od uzasadnienia biznesowego i potencjalnych zagrożeń ta ocena może być bardzo szczegółowa od strony technicznej, dotyczy na przykład innowacyjnych projektów informatycznych, finansowej na przykład, nowe produkty w bankach, marketingowej lub jeszcze innej, aby zachować różne podejście do różnych rodzajów projektów i aby podzielić portfel projektów na podportfele w celu łatwiejszego zarządzania nimi. Często stosuje się kategoryzację przedsięwzięć. Priorytetyzacja projektów w portfelu ma znaczenie, gdy występuje konflikt. Jeżeli w danej chwili dostępni są ludzie, którzy mogliby dany projekt wykonać, uzyskuje on najwyższy priorytet, czyli natychmiastową wykonalność. Prawdziwa priorytetyzacja pojawia się tam dopiero wtedy, gdy wykonanie danego projektu opóźniłoby wykonanie innego. Stosuje się 4 poziomy priorytetów: krytyczny, ważny, normalny, odłożony. Z założenia pierwsze 3 powinny być realizowane jak najszybciej. 4 nie uzyskuje bezwarunkowej autoryzacji. Strategiczne dla firmy jest skończenie w zadanym czasie projektów o pierwszych 2 priorytetach, a w miarę możliwości 3. W razie konfliktu zadań dany pracownik powinien najpierw wykonać zadanie z projektu krytycznego, a dopiero po nim ważnego. Taki prosty schemat pozwala na szybsze rozwiązanie konfliktów między projektami. Bilansowanie polega na takim przesuwaniu zadań w projektach, aby uwzględnić ograniczenia zasobów firmy, finansowych, ludzkich czy też maszyn. Mając przypisane priorytety do projektów, podczas bilansowania zasobów można skupić się na zakończeniu w pierwszej kolejności tych, które są najważniejsze dla organizacji. Jedna z ważniejszych zasad polega na tym, aby robić równolegle jak najmniej projektów, w celu uniknięcia wielozadaniowości. Wbrew pozorom, startowanie jak największej liczby przedsięwzięć wcale nie powoduje, że więcej ich zostanie skończonych. Przydatna tu jest metafora rury. Zgodnie z nią można przyjąć, że produktywność przedsiębiorstwa to średnica umownej rury. Wówczas nieważne, jak dużo wody wleje się z jednego jej końca. Ważne, ile jej może wylać się z drugiego. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy 3 projekty, a zarobi w 3, B, w 2, A, C, w 1. Gdybyśmy zaplanowali projekty WG kryterium maksymalizacji startów i jak najszybszego ukończenia wszystkich z nich, to harmonogram portfela mógłby wyglądać tak jak w wariancie 1. Gdybyśmy wzięli pod uwagę przepustowość rury, to harmonogram portfela wyglądałby tak jak w wariancie 2 rysunek 4. Strzałki na rysunku 4 pokazują zadania w projektach. Kolory symbolizują różne zasoby potrzebne do wykonania kolejnych zadań. Wykres pod harmonogramami symuluje koszty i zwrot z projektów. Jak widać, organizacja ma przepustowość wcale nie 3 wariant 1, tylko 2 równoległych projektów wariant 2. Mimo późniejszego rozpoczęcia projektów B i C, w drugim wariancie zwrot z tych projektów jest taki sam jak w pierwszym. Natomiast lepszy jest cash flow i mniejsze jest obciążenie koordynacją wielu projektów. Autoryzacja to po prostu decyzja. Tak, chcemy wydać pieniądze na to przedsięwzięcie po to, aby osiągnąć założone cele. Na tym etapie najważniejsze jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za uzasadnienie biznesowe projektu, tak zwany sponsora. O czym dalej? W portfelu nie powinno być projektów, które nie mają autoryzacji. Jednym z pierwszych zysków z wprowadzenia zarządzania portfelem projektów jest skasowanie nieautoryzowanych projektów. Z praktyki wynika, że może to być nawet do 15% uruchomionych inicjatyw. Decyzję o autoryzacji warto analizować za każdym razem, gdy zagrożone jest uzasadnienie biznesowe projektu. Na sposób zarządzania projektami i portfelem kluczowy wpływ mają kultura i struktura organizacyjna. Inaczej będzie to przebiegać w organizacji spionizowanej z kulturą autokratyczną, a inaczej w organizacji projektowej z kulturą partycypacji. W publikacjach biznesowych można spotkać wiele podziałów na rodzaje kultur organizacyjnych, na przykład kompetencji, współpracy, kultywacji i kontroli. Z punktu widzenia wdrażania nowych idei ważne jest, aby odpowiednio wzmacniane były takie wartości, jak poczucie pracy zespołowej nad indywidualizmem, szeroka delegacja uprawnień nad autokracją, bezpośrednia i otwarta komunikacja, brak obaw przed uczeniem się i popełnianiem przy tym błędów. Zmiana kultury jest trudna i długofalowa, bo wymaga zmiany postaw ludzi, a przy braku wsparcia i zmian postaw samego naczelnego kierownictwa jest wręcz niemożliwa. Dlatego łatwiej dostosować system egzekucji strategii do istniejącej kultury organizacyjnej niż odwrotnie. S. 128537 imperatywy wynikające ze struktur organizacji. Prawidłowo dobrana struktura organizacyjna jest wskazywana jako jeden z 3 kluczowych czynników wspierających egzekucję strategii 7. W kontekście realizowania nowych przedsięwzięć warto poruszyć kwestię relacji projektów do struktury organizacyjnej. Projekty w organizacji pełnią dwojaką rolę. Mogą być podstawowym źródłem dochodu, gdy firma osiąga zysk dzięki sprzedaży rezultatów projektów, albo rozwijać produkty i usprawniać procesy, W drugim przypadku przedsiębiorstwo osiąga zysk w wyniku sprzedaży swoich produktów, które dzięki realizacji projektów są konkurencyjne na rynku. W takiej sytuacji wpływ projektów na zysk jest pośredni. W zależności od relacji projektów do działań operacyjnych PMBOK wyróżnia 5 typów struktur organizacyjnych: funkcjonalną, macierzową słabą, macierzową zrównoważoną, macierzową silną, projektową 4. Struktura organizacyjna może być elementem wspierającym albo ograniczającym egzekucję strategii. Może dawać siłę organizacji projektowej, która przebiega w poprzek silosów funkcjonalnych, albo organizacji funkcjonalnej nastawionej na realizację powtarzalnych procesów. Im ważniejsze są projekty dla generowania wartości w organizacji względem procesów biznesowych, tym bardziej jej struktura powinna przesuwać się od funkcjonalnej do projektowej. Tabela 2 przedstawia wybrane cechy tych struktur w kontekście zarządzania projektami. W organizacji funkcjonalnej projekty są prowadzone kolektywnie przez dyrektorów departamentów zaangażowanych. Wspólnie ustala się kierunki, a duża część konfliktów musi być eskalowana w górę do najbliższego wspólnego przełożonego wszystkich stron. To w efekcie powoduje małą efektywność zarządzania projektami, bo nawet na drobne decyzje trzeba czekać kilka dni. Jednocześnie brakuje osoby odpowiedzialnej za cały projekt. W strukturach macierzowych pojawiają się już koordynatorzy przedsięwzięć, zwani kierownikami projektów. Natomiast często nie pełnią tej roli w pełnym wymiarze, bo są przede wszystkim pracownikami operacyjnymi, księgowymi, trenerami, specjalistami do spraw produktu, marketingu, informatykami, etc. Siłą struktur macierzowych jest kompromis między władzą funkcjonalną a projektową. Innymi słowy, organizacja, zachowując podział na piony, departamenty, działy, wprowadza równoległy podział na projekty, nadrabiając w ten sposób deficyty podziału funkcjonalnego. Słabością jest dwuwładza dyrektor kontra kierownik projektu oraz rozbudowana i skomplikowana komunikacja w ramach zespołu projektowego. Dopiero w strukturze projektowej cała organizacja podporządkowana jest realizacji projektów. Toteż kierownicy struktury projektowej są faktycznymi przełożonymi dużej części pracowników. Organizacja powinna zidentyfikować, który rodzaj struktury najlepiej będzie wspierał strategię. Jeżeli zakłada ona sprawną realizację dotychczasowych procesów, wówczas korzystniejszy będzie wybór struktur z lewej strony osi. Natomiast gdy głównym jej celem jest dynamiczny rozwój nowych usług i ciągłe wprowadzanie znacznych zmian, to należałoby się spodziewać wyboru struktury z prawej strony osi. Nie każdy rodzaj struktury jest właściwy dla organizacji. Na przykład firmy zarabiające na swoich operacjach, dla których projekty są tylko źródłem optymalizacji, raczej nie zastosują struktury projektowej. Rola sponsora, czyli podejmowanie decyzji. Według raportu Chaos Standis Group zaangażowany sponsor jest już na drugim miejscu, zaraz po zaangażowanym użytkowniku. Jeżeli chodzi o czynniki wpływające na sukces projektu 10, według badań jest on znacznie istotniejszy od kompetentnego kierownika projektu. Obowiązkiem sponsora jest podejmowanie kluczowych decyzji. Sponsor odpowiada przede wszystkim za uzasadnienie biznesowe projektu, czyli powód, dla którego został on uruchomiony. Z założenia może dysponować zasobami potrzebnymi do realizacji lub ma na nie wpływ, dysponuje budżetem lub jest przełożonym zespołu projektowego. Zatem do niego należy podjęcie decyzji o uruchomieniu prac nad projektem i o jego zakończeniu albo ewentualnie skasowaniu, gdy biznes przestał uzasadniać kontynuację projektu. Sponsorem w różnych organizacjach bywają prezesi i kluczowi dyrektorzy. Jednym z pierwszych kroków przy usprawnianiu realizacji projektów jest uświadomienie sponsorom, że to oni są właścicielami tych przedsięwzięć i biorą za nie odpowiedzialność. Kierownik projektu zaś jest jedynie kontraktowym menedżerem, który ma przeprowadzić temat przez organizację. Brak sponsora projektu oznacza pojawienie się projektu sieroty i jest jednym z częstszych powodów skasowania go. Gdy firma ma strukturę macierzową, co oznacza, że ludzie wykonujący zadania w projektach zatrudnieni są w departamentach funkcjonalnych i jedynie okazjonalnie angażowani są do projektów. Koordynatorami projektów są także pracownicy funkcjonalni. Projekty nadzorowane są przez komitet sterujący. Komitet autoryzuje wnioski kierowników projektów i dającego im władzę w organizacji. Przedsięwzięcia realizowane są według kolejności, w której zatwierdzane są ich plany. Im szybciej projekt zostanie zaplanowany, tym większa szansa, że zostanie on przyjęty do realizacji. Plusem takiego podejścia jest duża elastyczność w planowaniu, które pozwala na szybkie reagowanie na zmiany na rynku. Nie ma problemu, by szybko skasować ideę, która przestała być atrakcyjna, albo zająć się zupełnie nową okazją, która właśnie pojawiła się na horyzoncie. Na poziomie portfela projektów funkcjonuje biuro projektów, które dba o przestrzeganie procedur zarządzania projektami i monitoruje ich postęp. Znam dobrze firmę informatyczną, która zarabia na sprzedaży projektów. Prezes firmy jest jednocześnie bezpośrednim przewodnikiem przełożonym kierowników projektów. Konflikty i decyzje strategiczne są podejmowane przez kierowników projektów w uzgodnieniu z dyrektorami lub samymi specjalistami. W związku z tym nie występuje stałe ciało nadzorujące, tak zwany komitet sterujący. Funkcję biura projektów pełni prezes. Firma nie ma formalnie zapisanej strategii, po prostu stara się sprzedać swoje projekty jak największej liczbie klientów. Nowy projekt pojawia się w momencie, gdy klient zaakceptuje ofertę przygotowaną przez dział sprzedaży. Wówczas przejmuje go kierownik projektu i przygotowuje plan jego wykonania, który staje się załącznikiem do umowy. Tabela 3 przedstawia przykłady projektów, które wspierają poszczególne etapy egzekucji strategii. Warto zadać sobie kilka pytań, aby wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie do skutecznej egzekucji strategii, zwłaszcza że sami liderzy dostrzegają ten problem. W pewnym badaniu 26% ankietowanych CFO przyznało, że w ciągu najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie ich rola w aspekcie strategicznego planowania i podejmowania decyzji. 9. Czy wiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Czy organizacja dysponuje czymś, co można by nazwać strategią, dokumentem, zbiorem celów, mapą strategiczną, wspólną świadomością, które wskazywałyby ogólny kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, każdemu pracownikowi pokazywałyby, czym organizacja nie chce się zajmować, a co zamierza robić i jakich działań od niego oczekuje. Nie wystarczy stwierdzić, że nasza firma będzie liderem w swojej branży w ciągu 5 lat. To tak, jakby wskazując zdjęcie Mount Everestu, oznajmić: ta góra powinna znaleźć się pode mną najpóźniej za 5 lat. Zachwyceni współpracownicy zapytają, ale w jaki sposób? Firma powinna wypracować kryteria oceny inicjatyw pod kątem ich przydatności dla marszu w obranym kierunku. Czy inwestujemy we właściwe inicjatywy? Kiedy już znane są kryteria oceny użyteczności planowanych inicjatyw, można przeanalizować, czy wśród tematów znajdują się takie, które nie mają uzasadnienia. W wielu firmach żyją inicjatywy tylko dlatego, że kiedyś je rozpoczęto i już tak dużo w nie zainwestowano, że aż szkoda ich nie skończyć. Jednak każdy skasowany projekt to z jednej strony nieponiesione koszty na jego dokończenie, z drugiej zaś, co chyba nawet ważniejsze, przyspieszona realizacja projektów uzasadnionych biznesowo. Ocena uzasadnienia biznesowego może być przeprowadzana również w trakcie projektu, gdy pojawia się ryzyko, że znikła szansa zarobienia na danym przedsięwzięciu, bo na przykład wycofał się nasz partner handlowy. Technologia, której zamierzaliśmy użyć, okazała się zbyt kosztowna. Konkurencja szybciej wypuściła swój produkt. Przejmując cały rynek, warto zastanowić się, czy nie taniej będzie skasować projekt, a ludzi przerzucić do nowego. Czy optymalnie wykorzystujemy nasze zasoby, jeżeli firma ma przypisane uzasadnienie biznesowe do projektów i jego powiązanie ze strategią może je spriorytetyzować. Jednymi z podstawowych powodów dla priorytetyzowania przedsięwzięć są niemożność równoczesnego zrealizowania wszystkich z nich oraz rywalizacja o zasoby. W efekcie takiego uporządkowania dostęp do zasobów ludzi, maszyn, pieniędzy dostają w pierwszej kolejności projekty bardziej wartościowe dla organizacji. Stosowana konsekwentnie priorytetyzacja pozwala rozwiązać konflikty w rodzaju, którym zadaniem pracownik powinien się zająć. Wspomniana na samym początku artykułu innowacyjność powinna być rozumiana nie tylko jako tworzenie nowatorskich inicjatyw, ale też skuteczne ich wprowadzanie w życie, aby faktycznie budowały przewagę konkurencyjną, a wszystko to przy optymalnym wykorzystaniu zasobów firmy. Podejście, które pozwala na kontrolowane i skuteczne wdrażanie strategii, jest zarządzanie portfelem projektów i samymi projektami. Jednak dopiero po skonkretyzowaniu zamysłu strategicznego, firmy mają różne kryteria optymalizacji zasobów. Wyższy priorytet dostępu do zasobów to lepszy stosunek kosztów do ceny sprzedaży. Dodatkowym kryterium jest budowanie relacji z klientami. Natomiast w innej dobrze znanej mi firmie z branży IT głównym kryterium optymalizacji jest czas realizacji projektów. Ich koszt ma mniejsze znaczenie, ponieważ zwrot z produktów, które są wprowadzane projektami, jest nieproporcjonalnie większy. Firma dużo więcej straci, jeśli nie zdąży ze skończeniem projektu przed konkurencją. 2/3 respondentów z efektywnych organizacji stwierdziło, że ich top menedżerowie są dobrzy lub doskonali w egzekucji strategii. Natomiast aż 3/4 respondentów ze słabych przedsiębiorstw przyznało, że umiejętności ich szefów do egzekucji strategii są poniżej standardu 12. Autor, dr PMP, jest kierownikiem magisterskich studiów uzupełniających o specjalności zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Literatura. 1. The Standish Group House Report, Standish Group 1995. 2. Morgan M. Levitt Trock, E. Malek, W. Executing Our Strategy, Harvard Business School, Boston 2007. Trzy artykuły na temat linii lotniczych Southwest Airlines. http://n.wikipedia.org/wiki-southwest-airlines. 4. Project Management Body of Knowledge GPMBOK, Third Edition, Project Management Institute, http://www.pmi.org. 5. Zagotta Rock, Robinson, D. Case to Successful Strategy Execution, The Journal of Business Strategy, Jan/Schweb 2002. 6. Portfolio Management Standard, Project Management Institute, http://www.pmi.org. 7. Lepsinger Rock, Surveying the Gap, Nearly Half of All Leaders See a Disconnect Between Strategy and Execution, Business Credit October 2006. 8. Bibler, W. Rock, The New Science of Strategy Execution, How Incumbents Become Fast, Egwald Creators, Strategy Ampersand Leaders Hip, 29. 3. 2001. 9. Robert Half International Incorporated, Next Generation at Zoundant, 2001. 10. Rigby, D. Bilodeau, B. Bain, S. Global Management Tools and Trends Survey, Strategy and Leadership, Vol. 35 No 5 2007, 11 Biznes, Finanse, Magaziny, II.06, 2006, 12 Dempsey, K. A little less conversation, a little more action, place, personnel today, 7 November 2006.